a już teraz zapowiadany gość, dr Jacek Raubo, analityk, publicysta, wykładowca akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To może zacznijmy od kilku słów odniesienia do wypowiedzi Dmytra Antoniuka, naszego korespondenta z Kijowa, który w dzisiejszym poranku wnet opowiadał między innymi o tym, że z jednej strony docierają informacje, że na przykład na lewym brzegu Dniepru siły specjalne umieściły pierwszą flagę ukraińską. To oczywiście zdarzenie o wymiarze symbolicznym, ale z drugiej strony, jak mogliśmy usłyszeć też w tej samej korespondencji, mamy bardzo trudną sytuację na froncie, gdzie niegdzie jest to nawet 10 żołnierzy rosyjskich do jednego żołnierza ukraińskiego. Jak pan by w kilku zdaniach spróbował ocenić, jak faktycznie wygląda sytuacja?
No przede wszystkim, panie doktorze, szanowni państwo, trwa wojna i wojna w żadnym razie nie jest rozstrzygnięta. Niestety my wielokrotnie od tak naprawdę początku rosyjskiej agresji ponosiliśmy się trochę w emocjach w momencie, kiedy Rosjanie wycofywali się z rejonu Kijowa, byli wypychani stamtąd. Później tak samo przy dwóch dużych ofensywach tutaj ukraińskich gdzieś od razu też się pojawiały takie informacje, że Rosja jest niemalże pokonana, rosyjskie siły zbrojne nie stanowią wartości, jeśli chodzi o te kwestie militarne. No, dzisiaj widzimy, że rzeczywiście ten konflikt jest daleki od tutaj militarnego rozwiązania. Ukraina i Rosja dysponują zasobami, które pozwalają na kontynuowanie działań zaczepnych w różnych częściach tak naprawdę tutaj tego frontu. Dla Ukrainy istotne jest to, aby, tak jak pani redaktor powiedziała, wykonywać czy to rajdy na tyły przeciwnika za pomocą sił specjalnych operacji, czy też działań dywersyjnych. Elementy też tutaj operacji psychologicznych są kluczowe, a więc wywarcie presji na tutaj stronę rosyjską, ale też umiejętność przekazywania na przykład tego aspektu związanego z flagą na zewnątrz. Tak? To jest też jeden z elementów działań informacyjnych. Wiemy, że Ukraina bardzo dobrze tą domenę informacyjną zagospodarowała od początku obrony swojego terytorium, ale niewątpliwie Rosja też ma swoje atuty pod względem ilościowym. Mobilizuje dalej pewne zasoby, też je przemieszcza na poszczególne odcinki frontu. Na pewno będziemy świadkami wielu krwawych, niestety bardzo krwawych starć, które mogą różnie się rozstrzygnąć w wymiarze taktycznym, w wymiarze operacyjnym, oby w wymiarze strategicznym, czyli w tym wymiarze największym, jednak nie doszło do żadnej zmiany, jeśli chodzi o inicjatywę.
Wspomniał pan o tym, że faktycznie Rosjanie też mają swoje atuty, między innymi to jest ta częściowa mobilizacja, która cały czas trwa u Rosjan. Wiemy, że przeprowadzają oni szkolenia. A jak pan sądzi, czy jest w ogóle prawdopodobne, że Kreml, Władimir Putin ogłosi powszechną mobilizację?
Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy Kreml nie musi epatować tego typu hasłem, sloganem, jakim jest powszechna mobilizacja, dlatego że on ją wykonuje niezależnie tak naprawdę od wszelkich działań praktycznych w przestrzeni informacyjnej wewnątrz Rosji. Nie dowiemy się o tym, o tej skali, o ilości żołnierzy, którzy są brani do jednostek, bo tutaj widzę tak naprawdę w przypadku Rosji i w przypadku rosyjskiej demobilizacji, jak ja ją nazywam, dwa etapy. Pierwszy etap to jest zasypywanie luk, jeśli chodzi o personel na pierwszej linii frontu. I tu słyszeliśmy, że często żołnierze, czy też na rekruci bez w ogóle przeszkolenia, bez wyposażenia są rzucani niemalże na pierwszą linię frontu, tak aby osłabić impet na przykład działań zaczepnych strony ukraińskiej. Ale drugi, niestety o wiele bardziej niebezpieczny proces, to jest tworzenie jednostek gdzieś w perspektywie kilku, może kilkunastu następnych miesięcy. One mogą mieć lepszą wartość bojową, nawet jeżeli uznamy, że Rosjanie wyciągają część sprzętu, który jest w jakimś tam stopniu archaiczny, jak na współczesne pole walki, to jednak będą mieli czas, aby wdrożyć te jednostki i skonstruować je w odpowiedni sposób, oczywiście na swoją miarę, tak? I w odpowiednim etapie swoich działań wprowadzić je na front. Więc wydaje mi się, że my dzisiaj oczywiście nie powinniśmy tutaj demonizować tej rosyjskiej mobilizacji, bo ona ma swoje takie cechy negatywne. Ona wpływa na przede wszystkim morale tych osób, które są w sposób taki trochę często chaotyczny mobilizowane. Z drugiej strony to są straty wśród rezerwistów, które będą w jakimś tam stopniu przekładały się również na wywołanie masy krytycznej w środowiskach, z których oni się wywodzą, z tych społeczności. Ale z drugiej strony to jest niestety niebezpieczeństwo po prostu zagrania kartą ilości, czyli po prostu wprowadzenie na front albo na odcinki frontu, bo tutaj chyba bardziej trzeba tak to definiować, takiej ilości wojsk, które by powodowały, że na przykład Ukrainie zaczną się wyczerpywać zapasy na przykład artyleryjskie, jeżeli chodzi o amunicję do artylerii, jeżeli chodzi o amunicję do tutaj nawet broni lekkiej, i przez to może dojść do przesunięcia frontu i okupacji większej części terytorium, na przykład w konkretnych kierunkach, na których Rosjanie nacierają.
No właśnie, i tutaj bardzo istotne jest to, aby faktycznie Ukraina cały czas dostawała tę broń z Zachodu, czy także sporo mówi się tutaj o Unii Europejskiej. A pytanie, co na przykład z Izraelem? Wiemy, że odbyły się negocjacje między Rosją a Izraelem. Moskwa poprosiła Jerozolimę, by ta nie ingerowała w transfer rosyjskiej broni. No i takie pytanie, bo z jednej strony, jeżeli Iran, przeciwnik Izraela, dogadał się z Rosjanami, no to logiczne jest, że Izraelczycy też politycznie mogliby teraz jakoś dogadać się albo wesprzeć Ukrainę. Czy to by mogło w jakiś konkretny sposób wpłynąć na przebieg wojny? Jakby wejście do tego konfliktu Izraela, ale to oczywiście mówię w kontekście przekazania na przykład konkretnej broni.
Przede wszystkim Bliski Wschód zawsze charakteryzuje się dużą ilością takich szarości w relacjach między poszczególnymi państwami i nie widzę tutaj takiego prostego rozwiązania, że jeżeli Iran wchodzi do jakiegoś konfliktu, dostarczając na przykład systemy tutaj bezzałogowe, to z automatu wrogowie Iranu wchodzą do tak naprawdę tego konfliktu po drugiej stronie. Moim zdaniem to jest zbyt mocne uproszczenie i my się na tym dość mocno w jakimś tam stopniu gdzieś mijamy z rzeczywistością bliskowschodnią. Na pewno nie widzę szansy, aby nagle gwałtownie izraelski przemysł zbrojeniowy nagle zaczął dostarczać duże ilości wyposażenia czy też uzbrojenia dla strony ukraińskiej. Pamiętajmy, że interes Izraela znajduje się na Bliskim Wschodzie. Interes Izraela jest definiowany relacjami właśnie z podmiotami, które grają tak naprawdę jego granic, czyli na kierunku syryjskim, libańskim, gdzieś z perspektywy również Iranu. Aczkolwiek jestem w stanie sobie wyobrazić, że przy dużej presji amerykańskiej, przy relacjach tutaj też z państwami europejskimi, istnieje możliwość na przykład znacznej wymiany informacji wywiadowczych, czy też działań podejmowanych przez stronę izraelską trochę tak pod fałszywą flagą, jeśli chodzi o próbę destabilizowania łańcuchów dostaw. Nie bez przyczyny Rosjanie, jeżeli to się oczywiście potwierdzi, zabiegali o to, aby te transfery uzbrojenia, czy też transfery wyposażenia z Bliskiego Wschodu nie podlegały jakimkolwiek zakłóceniom ze strony izraelskiej, bo oni wiedzą, że chociażby kwestia działań dywersyjnych, sabotażowych jest na Bliskim Wschodzie bardzo mocno rozbudowana. Zauważmy, że Iran i Izrael w jakimś tam stopniu próbują sabotować na przykład trasy żeglugowe wykorzystywane przez oba państwa już od dłuższego czasu, więc wydaje mi się, że to jest o wiele bardziej skomplikowane niż takie proste wskazanie, że w momencie, w którym Iran dostarczy na przykład systemy bezzałogowe, czy potencjalnie dostarczyłby na przykład systemy rakietowe, gdzieś tam ta druga strona z automatu niemalże zaczyna działać tak, jak my byśmy chcieli widzieć. To tak nie będzie wyglądało i moim zdaniem nie powinniśmy tego oczekiwać.
Mamy teraz taką sytuację, że z dnia na dzień robi się coraz chłodniej, już teraz bardzo mocno odczuwane są te temperatury minusowe. Z drugiej strony mamy ataki na infrastrukturę energetyczną i dużą część Ukrainy odciętą, przynajmniej od stałych dostaw prądu czy bieżącej wody. Wiemy, że to w sposób tragiczny, może mieć tragiczne skutki, jeżeli chodzi o cywilów. Teraz już WHO ogłosiło, że nawet milionom ludzi na Ukrainie podczas tej zimy grozi głód i śmierć. A jak ta zima wpłynie na sytuację, może wpłynąć na sytuację na froncie, zarówno na sytuację Ukraińców, jak i Rosjan?
Przede wszystkim będzie podkreślała, jeżeli chodzi o warunki zimowe, kto lepiej przygotował się w kontekście logistyki. Dotychczas to Ukraina o wiele lepiej administrowała tym zapleczem logistycznym, miała je bardziej rozbudowane i efektywniejsze dla swoich wojsk do szczebla taktycznego, czyli do szczebla poszczególnych jednostek. Zobaczymy, czy tak naprawdę to się w jakimś stopniu nie będzie załamywało właśnie pod wpływem niskich temperatur, czy też problemów wynikających z oddziaływania rosyjskiego i potrzeby na przykład aprowizacji dużych tych przestrzeni miejskich, jeśli chodzi o gdzieś tyły tutaj wojsk ukraińskich. Niewątpliwie jest to olbrzymie wyzwanie nie tylko dla wojskowych, ale i dla polityków, bo Rosja z premedytacją i to jest wpisane tak naprawdę w tą obecną strategię. Tutaj nie możemy ukrywać tego. Chce doprowadzić do wielkiej niestabilności, jeśli chodzi o kwestie humanitarne na terytorium całej Ukrainy. Tak, aby wywołać z jednej strony słabość funkcjonowania miast, ale z drugiej strony też wykonać pewną presję na to, aby ludzie uciekali z Ukrainy i wywołali falę tutaj uchodźców wojennych, która by mogła w jakimś tam stopniu oddziaływać na interes rosyjski, przede wszystkim w kontekście Zachodu. Dlatego to jest olbrzymie wyzwanie polityczne i wojskowe. To już nie ma tutaj takiego łatwego rozdzielenia, że zima to jest tylko i wyłącznie za aprowizację i odpowiednie wyposażenie, czy też odpowiednie dowodzenie wojskami. To jest wpięcie tak naprawdę wszystkich działań ukraińskich w ochronę ludności i zabezpieczenie tej ludności na warunki zimowe. Dla wojsk ukraińskich wydaje mi się, że te warunki zimowe i tak będą o wiele bardziej łatwiejsze do gdzieś tam zagospodarowania swoich sił, dlatego że dowódcy ukraińscy i podoficerowie ukraińscy w jakimś stopniu są tutaj skoncentrowani na swoich siłach. Oni znają tak naprawdę ten element, jakim jest ograniczenie przede wszystkim dobrej ilości wyposażonych, wyszkolonych żołnierzy i oni muszą dbać o nich. Wiemy, że też zaopatrzenie Zachodu jest o wiele lepsze pod względem jakościowym i ono też potencjalnie może sprzyjać tworzeniu przewagi dla żołnierzy, dla jednostek ukraińskich w warunkach zimowych. Po stronie rosyjskiej widzimy zupełnie coś innego. Tak naprawdę Rosjanie nie dbają o straty niebojowe wynikające z temperatury, wynikające ze sposobu bytowania swoich żołnierzy, ale oni je zapełniają, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, tym rekrutem, którego mogą pobrać, nawet jeżeli nie ogłasza się mobilizacji, czy się mówi, że jakaś mobilizacja częściowa się zakończyła, to jest bzdura. To jest tak naprawdę tylko na potrzeby propagandy rosyjskiej. Cały czas tego typu procesy są wykonywane przez Rosjan i oni tak naprawdę chcą zamrozić ten konflikt i generować tak naprawdę zagrożenie taką długotrwałą kampanią zbrojną i przygotować się już moim zdaniem na kolejne miesiące, bo teraz dlatego na przykład ukraińskie siły specjalnych operacji działają, żeby cały czas wywierać presję na różnych tak naprawdę jednostkach rosyjskich i nie dawać czasu na odpoczynek i przegrupowanie się. Moim zdaniem, i to jest tak naprawdę moja tutaj prywatna ocena, no, zima może sprzyjać przede wszystkim stronie ukraińskiej, dlatego że jeżeli odpowiednio zostanie wykonana pomoc tutaj wojskowa, ale też w tym wymiarze wyposażenia, no to Ukraina może zyskać o wiele więcej niż Rosja, jeśli chodzi o warunki zimowe.
To jeszcze spójrzmy na ten wymiar polityczny. Emmanuel Macron powiedział, że Zachód powinien rozważyć gwarancję bezpieczeństwa dla Rosji i że Europa musi zacząć przygotowania do budowy nowej architektury bezpieczeństwa na kontynencie, a także zastanowić się, jak ona ma wyglądać w przyszłości. I tutaj pytanie, czy pan uważa, że do takich negocjacji, w ogóle jak one mogłyby przebiegać, może dojść, ale także jaka powinna być odpowiedź właśnie na to, tak aby nie było, że tak powiem bardzo kolokwialnie, powtórki z rozrywki, no bo to przecież nie jest pierwszy raz, kiedy Rosja atakuje i tak naprawdę popełnia zbrodnie wojenne na swoich sąsiadach.
W moim odczuciu NATO już udowadnia od początku tego konfliktu, tej wojny, że mamy kilka filarów naszego bezpieczeństwa, z których na pewno nie zrezygnujemy. To jest polityka otwartych drzwi i moim zdaniem tu nie powinno być żadnych, ale na to żadnych form dyskusji z Moskwą. Jeżeli mamy do czynienia z państwem, które jest demokratyczne, jego naród suwerennie wybiera drogę na rzecz tak naprawdę integracji ze strukturami natowskimi czy strukturami unijnymi, to ma do tego pełnię praw i Rosja nie powinna i nie ma prawa w ogóle zgodnie z prawem międzynarodowym wpływać na tego typu procesy, dlatego że i zarówno NATO, jak i inne struktury funkcjonują zgodnie z prawem międzynarodowym. To trzeba przypominać wszem i wobec, że sojusz obronny, jakim jest NATO, funkcjonuje w ramach ustalonych przez Kartę Narodów Zjednoczonych, w ramach tak naprawdę tej zdolności do samoobrony i obrony kolektywnej państw współczesnych. Więc to nie jest tak, że my dzisiaj będziemy tymi kategoriami rosyjskimi stref wpływów mogli w jakiś tam stopniu tutaj operować. I wydaje mi się, że to jest chyba największy sukces Moskwy, że Moskwa narzuciła właśnie takie narracje, bardzo często gdzieś tam pojawiające się w przestrzeni medialnej, że mamy jakąś strefę wpływów, że nie wolno w tą strefę wpływów, że Rosja ma tutaj takie interesy, a nie inne. Nie, no to jest po prostu interes przede wszystkim poszczególnych państw, które wykonują swoją politykę zgodnie z prawem międzynarodowym. Wydaje mi się, że ta polityka otwartych drzwi powinna być pierwszym takim zastrzeżeniem. Drugim zastrzeżeniem to powinna być kwestia uszanowania suwerenności terytorialnej Ukrainy. I tutaj też moim zdaniem nie ma żadnej płaszczyzny do dyskusji. Rosja napadła na Ukrainę i to nie tylko w lutym 2022 roku, ale również w 2014 roku i do czasu, kiedy Rosja tak naprawdę wykonuje tutaj wojnę agresywną, która jest zakazana prawem międzynarodowym, okupuje suwerenne terytorium Ukrainy, no to my nie powinniśmy w jakimś stopniu wchodzić w tą dyskusję rosyjską o gdzieś tam możliwościach przejęcia tego terytorium okupowanego i jak to Rosja próbowała nielegalnie go włączyć, bo to by otwierało niestety bardzo niebezpieczny precedens w relacjach międzynarodowych, nie tylko w wymiarze europejskim, ale w wymiarze światowym. Więc wydaje mi się, że te dwa elementy muszą być takim punktem konstytuującym jakiekolwiek nasze podejście do rozmów pokojowych, dyplomacji. Ja uważam, że każdą wojnę musi zakończyć dyplomacja. Tak? To nie jest możliwość tylko i wyłącznie gdzieś tam zakończenia wojny w warunkach bitwy, w warunkach jakichś działań zbrojnych. Zawsze dyplomaci i żołnierze gdzieś tam koegzystują ze sobą, więc my zobaczymy tego typu negocjacje. Najprawdopodobniej też w jakimś wymiarze, nazwijmy to taktycznym czy operacyjnym, one trwają, no bo chociażby są podejmowane wymiany jeńców. Ale finalnie nie możemy doprowadzić, aby Rosja przede wszystkim gdzieś tam zakwestionowała tą politykę otwartych drzwi Europy, szerzej mówiąc też przestrzeni transatlantyckiej, była w stanie wprowadzić w przestrzeń międzynarodową coś takiego, co jest bardzo niebezpieczne, a więc zabór terytorium i taką nielegalną aneksację tego terytorium do swojego własnego państwa.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Gościem Poranka Wnet był dr Jacek Raubo, analityk, publicysta, wykładowca akademicki Defense 24. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Miłego dnia także.